dobre książki.
Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura, a ze mną już moja i Państwa dzisiejsza gościni Anna Maślanka. Dzień dobry.
Cześć, dzięki za zaproszenie.
Zmęczenie materiału, Marek Szindelka. Książka, która niedawno ukazała się nakładem wydawnictwa Afera, czyli wydawnictwa, które specjalizuje się w przenoszeniu nam literatury z naszych czeskich sióstr i braci, niech to tak pięknie będzie powiedziane. Natomiast książka, która no trochę się wpisuje w dyskusję w Polsce, dość nieprzyjemną dyskusję przecież, która trwa już dłuższy niestety czas. Zacznijmy od tego, co ty powiedziałaś, co takim trochę wiralem się stało, czyli najpewniej ta książka nie zostanie wydana w Polsce. No musimy od tego się odbić, bo co stoi za tym stwierdzeniem i za tym komentarzem po przeczytaniu tej książki w oryginale? Mhm. Dlaczego nie w Polsce w takim razie?
Tak, bo ta książka powstała w roku 2016. To było na świeżo po tym kryzysie uchodźczym spowodowanym właśnie wojną w Syrii. Oczywiście to był bardzo nośny wtedy temat przez jakiś czas, ale później na jakiś czas przestało się o nim mówić. Mhm. No i przez taki okres ja czytałam tę książkę w oryginale w roku 2021, kiedy to wszystko trochę ucichło. Jakby mieliśmy wtedy inne problemy, była pandemia, jakby wydawało się, że jakby już ludzie trochę o tej sprawie zapomnieli. No i też wiem, ja wtedy jakoś tak też podpytywałam wydawczynię właśnie Julię Różewicz, czy jakby tej książki by ewentualnie gdzieś tam nie chciała wydać, no i ona właśnie miała wątpliwości w związku z tym właśnie, że jakby ten temat już nie jest aktualny i że może jakby to się już nie za bardzo sprzeda w tym momencie. No a potem nagle wybuchła wojna w Ukrainie po pierwsze, kolejna wielka fala uchodźców w Polsce, no a potem oczywiście sytuacja na granicy z Białorusią, no i jakby znów pojawili się uchodźcy z Syrii, pojawili się uchodźcy znowu jakby z innego kręgu kulturowego, no i okazało się niestety, że te tematy cały czas wracają i że ten temat cały czas mimo wszystko jest aktualny i może nawet bardziej dzisiaj niż wtedy, w czasach, kiedy ta książka powstała. Mhm.
Ale powiedz mi, czy, bo to jest o tyle dla mnie kontrowersyjne sformułowanie, takie bardzo przeliczone, konsumpcjonistyczne, bym powiedziała, momentami w tym wydźwięku, że jeżeli coś nie jest nośnym tematem, to się nie sprzeda. Podczas gdy ja po lekturze Zmęczenia materiału miałam wrażenie, że Szindelka, nawet jeśli to osadzimy w realnej sytuacji, bo tę historię możemy chyba przywołać, czyli śmierć uchodźców w samochodzie, w zasadzie w chłodni, która...
Na terenie Austrii, to chyba było.
Która wywołała w nim jakieś takie sprzeczne emocje wewnętrzne też w związku z narodzinami jego dziecka. W związku z tym to było takie, podejrzewam, mocne tąpnięcie emocjonalne, trochę życie za życie, w jakim momencie się rodzimy, kto oddaje życie i tak dalej, i tak dalej. I teraz pojawia się sytuacja książki, czytam i nie mam wrażenia, że dopisuję do jakiegoś momentu. Nie mam wrażenia, że dopisuję do sytuacji, która się wydarzy za moment. Tylko, że balansuję, że to jest zawieszone, że to jest uniwersalne, że to jest po prostu opowieścią o człowieku. Więc pytanie, czy zasadne jest zastanawiać się, czy to jest temat na dziś, albo na jutro, albo czy był na wczoraj.
Moim zdaniem to jest temat na zawsze, na każdą sytuację, na każdy czas. To jakby to jest taki temat, o którym warto zawsze mówić. A też to jest taką, moim zdaniem, cechą pisarstwa właśnie Szindelki. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych autorów obecnie czeskich i wydaje mi się, że on jakby wszystko, co on pisze, to jest zawsze jakiś taki wyznacznik dla mnie wielkiej literatury, że ona się po prostu aktualizuje, że ona się okazuje właśnie w różnych sytuacjach uniwersalna, że nawet mimo, że jakby była osadzona w jakimś kontekście, w jakiejś konkretnej sytuacji, no to później nagle coś takiego się wydarza, co ją właśnie na nowo wydobywa na światło dzienne. I on ma mnóstwo takich wątków i tematów u siebie w swojej twórczości i wydaje mi się, że na tym siła tego jego pisarstwa również polega. Mhm.
A powiedz, jeśli chodzi o zmęczenie materiału, to co było takim głównym dla ciebie punktem zaczepienia emocjonalnym? czy faktycznie sytuacja ucieczki, czy sytuacja zamknięcia, czy inności, czy być może zupełnie w drugą stronę, siły rodziny. Bo moglibyśmy też przecież czytać tę książkę w inny sposób, pewnych powiązań, jakby szukania bliskości, szukania tego, co znajome. No bo w zależności od jakiego punktu się odbijemy, to tak możemy prowadzić, tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest też siła tej książki, jakąś opowieść. Co u ciebie było pierwszym takim chwytem, hakiem?
No dla mnie jednak chyba wydaje mi się, że ten motyw takiego odosobnienia i braku empatii. Tego, że jakby... To jest też jakby taki motyw, który troszeczkę wyrzucano Szyndelce, że on tak jakby przedstawił Europę wyłącznie złych Europejczyków, że tak naprawdę tam praktycznie nie ma osób, które jakoś szczerze i bezinteresownie tym uchodźcom pomagają. Jeżeli pomagają, tak jak na przykład ci wolontariusze tam na dworcu, no to jakby też trochę pod publikę, też po to, żeby to było ładnie wyglądało na zdjęciu, żeby to można było potem opublikować w mediach społecznościowych. I jakieś takie wzruszające trochę mi się wydało to, że jakby jedyną taką osobą, która wykazała dobrą wolę i która faktycznie pomogła bezinteresownie, był ten bezdomny, którego chłopiec spotkał w opuszczonym domu. Bezdomny, który mu dał buta, bo widział, że tego buta potrzebuje, że tego buta stracił. No i jakby też zaoferował mu jakby swoje towarzystwo, swoją jakby obecność też, jakieś takie poczucie bezpieczeństwa przez chwilę. No i właśnie jakby wzruszyło mnie to, że jakby jedyna osoba, która właśnie okazała taką dobroć tym bohaterom, to była osoba, która też była wykluczona w jakiś sposób. I jakby tylko ona, jakby zdając sobie sprawę z tego, jak czuje się osoba, która żyje w ten sposób na marginesie, która w jakiś tam sposób musi się ukrywać, w jakiś sposób jest pogardzana przez innych, tylko ta osoba naprawdę potrafi się na tę empatię zdobyć. Nikogo innego takiego w zasadzie tam nie było.
No ale właśnie, to była empatia, czy to było zrozumienie? Bo ja się zastanawiałam, czy to nie był taki element, który w zasadzie zhiperbolizował różnicę. Czyli wspólnota doświadczeń, coś, co pozwala właśnie umiejscowić się w tym samym zbiorze, czy przestrzeni, czy właśnie marginesie, o którym powiedziałaś, czyli o tym rodzaju wykluczenia, powoduje, że po prostu nie jesteś, nie wzbudzasz emocji, które możesz wzbudzać w tej grupie żyjącej jak pączek w maśle, bo trochę tak jest Europa przedstawiona, czyli niby biblijny raj, który może stworzyć nową przestrzeń do życia, a równocześnie coś, co jest graniczne, coś, co jest puste, coś, co jest obce, coś, do czego ty się musisz dostosować, a nie odwrotnie. No cały proces nauki przecież, prawda, który nasz główny bohater gdzieś tam przechodzi, żeby dostać się do tego, co jest traktowane jako właśnie to upragnione miejsce bezpieczne, inne niż to, które znamy, od którego uciekamy. A tutaj ta figura bezdomnego, o którym mówisz, była dla mnie w zasadzie tylko przypieczętowaniem. Nie wiem, czy ona mnie wzruszyła, ona mnie przeraziła. Wiesz, ja w niej nie widziałam tego, co chciałabym zobaczyć w człowieku, bo była tylko przyklaśnięciem trudnej sytuacji. To jest też ciekawe, popatrz, że ty chciałaś widzieć w tym dobro, a ja widziałam w tym tylko porażkę. Wiesz, że tylko porażka, tylko ta trudna sytuacja, która będzie cię łączyć z drugim człowiekiem, sprawi, że po prostu będzie właśnie sięgał do ludzkiego odruchu.
Tak, no, tak jest, że to jest trochę gorzkie, prawda? Tak, że jakby osoba, która jakby nie doświadczy tego, nie jest w stanie się na tą empatię zdobyć, prawda?
Dokładnie.
No, masz w sumie rację w tym, że no na pewno dla właśnie takiego Europejczyka sytego, który ma wszystkiego pod dostatkiem, który jakby nie musi się jakby martwić o przeżycie, no to na pewno to jest dla niego dużo trudniejsze zdobyć się na takie ciepłe uczucia względem tych uchodźców, zwłaszcza no właśnie z innego kręgu kulturowego. Wiadomo, że są pewne jednak bariery, są pewne uprzedzenia, pewne obawy, no i faktycznie no, przykre to jest, że jakby tak trudno jest to przezwyciężyć.
No ten proces ocenny, który tutaj się odbywa przecież, czyli to jak wyglądasz, czy ciemne włosy, czy nie, to jest wszystko element, który zamiast być oswojony już w XXI wieku, wciąż staje się tym elementem różniącym, wykluczającym, prawda? Że my się niczego nie uczymy tak naprawdę.
Tak. No tak, wystarczy mieć ciemniejszą trochę karnację i już jesteś w jakiś sposób podejrzany.
Naznaczony.
Też nawet osoby, to też właśnie mój szwagier ma taki problem, on jest taki też osobą z ciemniejszą trochę karnacją, no i też właśnie siostra opowiadała, że jeżeli jest jakaś gdzieś kontrola na przykład na lotnisku czy coś, to on jakby
on jest podejrzany.
W pierwszej kolejności jest tak, do tej kontroli, no bo jakby to automatycznie wywołuje jakieś takie skojarzenia u nas negatywne, no i to też jest rzeczywiście no, przykra sprawa.
Mm-hmm. Powiedz, ty miałaś, jakie miałaś w ogóle odczucia takie pierwsze, które miałaś po lekturze książki? Jak ty ją oceniałaś? Patrzyłaś na nią trochę jak na non-fiction, czy wręcz przeciwnie, gdzieś balansowałaś na tych emocjach, które ona wywołuje? Co dla ciebie jest najbardziej takim wypukłym elementem pisania Szyndelki?
No dla mnie to jest przede wszystkim ten potężny ładunek emocjonalny. Ja na pewno nigdy o tej książce nie myślałam właśnie w kategorii jakiegoś non-fiction i też sam autor zresztą też podkreślał to w rozmowach, że on nie chciał jakby jakiegoś statementu politycznego, on nie chciał się zagłębiać w jakieś przyczyny tego konfliktu, nie chciał się zastanawiać, jak go można rozwiązać. To jakby nie było w ogóle jego celem. Jego celem było po prostu takie organiczne wejście w skórę uchodźcy, pokazanie, co taki człowiek przeżywa. No i oczywiście no to może być dla jednej osoby, to może być przekonujące, dla innej może nie być. Ktoś, no właśnie, kto i tak jest w jakiś sposób do tych uchodźców uprzedzony i tak ma jakieś swoje utwierdzone poglądy na ten temat, no to właśnie będzie pewnie zarzucał mu, że jakby to jest jednostronny obraz, że jakby nie pokazuje. Właśnie zastanawiałam się nad tym tematem przedwczoraj i przyszła mi tutaj do głowy Petra Hulowa, która z kolei właśnie robi coś zupełnie innego. Ona właśnie lubi bardzo tak pójść pod prąd w tym swoim pisaniu. Nawet jakby pod prąd tej bańce takiej artystycznej, lewicującej trochę, która właśnie w Czechach funkcjonuje. No jeżeli ona na przykład pisze o wojnie, była taka sytuacja, że jak wybuchła wojna w Ukrainie, to czeskie radio zaprosiło grupę czeskich autorów do tego, żeby napisali jakieś krótkie opowiadanie, krótki tekst zainspirowany tą wojną. Później powstał z tego w ogóle zbiór książkowy, wydano to w formie książkowej publikacji. No i oczywiście większość osób pisała o tym, jak cierpią ofiary tej wojny. Właśnie Katarzyna Tuczkowa między innymi napisała wtedy opowiadanie zainspirowane tym zdjęciem z tego zbombardowanego szpitala, z tą ciężarną kobietą, która była wynoszona. Natomiast Petra Hulowa napisała takie opowiadanie znowu troszeczkę właśnie pod prąd, w którym centralną postacią był właśnie uchodźca z Ukrainy, mężczyzna, który był wulgarny, nadużywał alkoholu, więc jakby starała się zawsze pokazać to z trochę innej strony. Natomiast Marek Szyndelka no ewidentnie staje tutaj po stronie tych ofiar, pokazuje wyłącznie dobrych uchodźców i wyłącznie złych Europejczyków. No i to jest taka wizja, którą to rzeczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że jest trochę za bardzo jednostronna. No ale z drugiej strony w takiej sytuacji, jaką mamy, no to zastanawiam się, czy to jednak nie wymaga to takich mocnych, jednoznacznych, tak, radykalnych narracji jednak, pokazujących, no jednak opowiadających się jednoznacznie po stronie tych ofiar.
To teraz jest taki moment, w którym ja Państwu przeczytam to, co wydawca zamieścił na czwartej stronie. Bezimienny chłopiec podczas nielegalnej ucieczki do lepszego świata, tu cudzysłów, zostaje rozdzielony ze starszym bratem, jedyną bliską mu osobą. Trafia do ośrodka detencyjnego, który opuszcza nocą, żeby ruszyć na poszukiwania Amira. Musi radzić sobie sam na obcym terytorium, gdzie wszystko wydaje się wrogie i martwe. Europa to korytarze, estakady, magazyny logistyczne i przede wszystkim ogrodzenia. To jest w ogóle wspaniały trop w tej książce. Nieprzyjazny kontynent, otoczony podwójnym płotem z drutem kolczastym. Chłopiec jak cień porusza się po opłotkach miast i społeczeństwa, szuka schronienia w przypadkowych miejscach, wyczerpują go mróz, głód i strach. Ale ciało jest zestawem narzędzi do przetrwania. Chłopiec zmierza na północ, wierzy, że tam czeka na niego brat. Prosty, chyba najbardziej trafny opis, no bo trochę nie wiemy, z czym się konfrontujemy. Jakaś ucieczka, jakiś chłopiec, jakiś brat, tu nie mamy imienia, tu mamy. Też się zastanawiam, dlaczego jest ten rodzaj, czy to jest faktycznie ta uniwersalizacja, że trochę każdy może mieć swojego Amira, czy to jest zupełnie inny, nie wiem, jak ty to czytałaś, ten brak imienia.
Ja to tak troszeczkę technicznie odebrałam na zasadzie, że okej, jeden bohater jest bezimienny, właśnie być może na zasadzie, żeby się można było zidentyfikować z nim, żeby dokonać jakiejś uniwersalizacji, no ale już drugi jego brat musiał posiadać jakieś imię, żeby dało się ich jakoś rozróżnić. Mhm. Ale no nie wiem, mógł na przykład występować pod określeniem brat na przykład.
Dokładnie, więc, dokładnie. No właśnie też się nad tym zastanawiałam, skąd akurat taka, takie rozgraniczenie. Natomiast zatrzymajmy się na chwilę na zmęczeniu materiału, bo to jest określenie, którego ja bardzo często używam i trochę zrobiło mi się wstyd po przeczytaniu tej książki. Ale zmęczenie materiału jest też w nomenklaturze technicznej używane. Trochę zderzamy się z nim przy różnych okazjach, ale to też jest, czy nadszarpywanie materiałów, z którymi musi się borykać nasz bohater. Może tak bym to enigmatycznie trochę zostawiła, żeby państwa wrzucić, a trochę zaciekawić. Ale zmęczenie materiału w samej postaci tego naszego bohatera. Bo to jest, wydaje mi się, dość ciekawy element. Gdzie jest zmęczenie w takim razie materiału dla ciebie?
Tak, no mi się wydaje, że to jakoś koresponduje właśnie z tym fragmentem, że ciało jest narzędziem przetrwania, czy zestawem narzędzi do przetrwania na tej zasadzie. No to zresztą to jakby motywy techniczne tam się też pojawiają, tak. Przewijają przez całą w zasadzie książkę, bo tam ten młodszy z chłopców tam trafia do fabryki, właśnie podróżuje z tymi wielkimi zwojami metalu i tak dalej, więc jakby no to pokazuje, jak on widzi tę Europę. Że to jest dla niego no właśnie taka jakby trochę niezdobyta twierdza, on jakby zdaje się jakby tylko na jakieś właśnie zatrzymywać na jakichś ogrodzeniach, na jakichś przemysłowych terenach, nie jest w stanie jakby cały czas dąży do miasta, próbuje się znaleźć w mieście, a nie jest w stanie do tego miasta dotrzeć. Idzie, szuka drogi, idzie wzdłuż rzeki, żeby po prostu tych
ale
ludzi...
Ale równocześnie miasto też jest zagrożeniem, bo de facto są momenty, w których on świadomie wybiera odległość od światła, bo światła to ludzie, a ludzie to ryzyko.
Tak, no i też się tego doświadczył. No tam też jest opisana ta sytuacja, kiedy właśnie podszedł do czyjegoś domu, żeby się napić wody, no i najpierw kobieta wyszła, która wydawało się, że jeszcze być może będzie w stanie jakoś się z nią dogadać, być może będzie mu w stanie pomóc, no ale później mężczyzna już jakby przyjął zupełnie inną postawę wrogów wobec niego. Więc potwierdziło się rzeczywiście, że no jednak ludzie oznaczają zwykle zagrożenie dla takiego uchodźcy. No natomiast zmęczenie materiału, no to też jest taki motyw, no oczywiście cielesny. No, cielesność to jest też taki temat, który u Szyndelki się często pojawia, zwłaszcza w ciele Anny, właśnie w tym zbiorze opowiadań tam było ciało się cały czas też przewijało jako temat. Ja też sobie właśnie ostatnio tak łączyłam nitki, jeśli chodzi o te różne utwory Szyndelki i też jakoś tak uderzyło mnie to, właśnie przeglądałam swoją starą recenzję ciała Anny, mapę Anny właśnie, ciało.
Wiem, w którą stronę, dlatego ci myślę, tak, mapa Anny.
Tak, mapa Anny, tak się ta książka nazywa. Więc i tam się pojawił taki, ja cytowałam taki fragment z jednego z opowiadań, że sztywniejemy w trzaskającym mrozie. I nagle mi się to, kurczę, jakby wydało...
Otwarcie
tak,
dla...
No właśnie, to jest tak właśnie podobne, przywodzi na myśl właśnie to, co przeżywają ci uchodźcy w zmęczeniu materiału. Tam to się odnosiło do życia miłosnego ludzi, nas, żyjących w XXI wieku. Więc jakby, i to też w jakiś sposób koresponduje z tym, co ci uchodźcy przychodzą. Oni też w jakiś sposób doświadczają braku miłości, właśnie braku troski, braku empatii, wrogości, tego chłodu. Więc ten mróz, no tutaj się pojawia i w płaszczyźnie takiej dosłownej, i w takiej płaszczyźnie metaforycznej trochę.
To no tak, ale to jest słuszna uwaga, że bardzo często, kiedy patrzymy na ten anturaż do historii, czyli właśnie to pojawianie się świateł, czyli to jakby przestrzenie, które sobie wyobrażamy, czyli gdybyśmy wychodzili od miejsca, to element pogody jest czymś, co powiedzmy wzbudza nas w jakieś emocje w danym momencie, że jeżeli słyszymy zima, no to już widzimy jakiś krajobraz, nawet nie potrzebujemy w zasadzie wielu tropów czy szczegółów, żeby umiejscowić bohatera, a kiedy wejdziemy na ten poziom metaforyczny, czyli tego, co z chłodem może się kojarzyć w relacjach, no to już mamy trochę nowe otwarcie do historii.
Tak, faktycznie. Tak. No i właśnie to tutaj jest. Jakby to jest w tej historii, w tej opowieści o tych uchodźcach dokładnie jest. Oni jakby doświadczają tego chłodu i mrozu i zimna na różne sposoby.
Wiesz, był taki element, nie wiem, czy to nie będzie źle odebrane to, co teraz powiem, ale miałam taką też sytuację w kontekście pisania w trybie eko, czy mówię, czy temu zwrotowi do istot nieludzkich, do bytów nieludzkich, do tego świata, w którym jednak uczymy się empatii wobec zwierząt. Nie zabijamy zwierząt, nie zjadamy zwierząt. Bardzo jakieś silne wrażenie na mnie zrobiła scena z rybą. Być może też dlatego, że to okres świąt, być może też dlatego, że nie chcę, żeby państwo myśleli, że ja to spłycam, ale to też jest suma pewnych doświadczeń, które czytelnik czy czytelniczka dostają w danym momencie. Więc tutaj mamy opowieść o karpiu, tutaj mamy walkę o to, żeby mieć świadomość tego, że ryby jednak odczuwają ból, że jakby są świadome tego, co im robimy. Tutaj mamy opowieść o tym, że pamiętajmy o ludziach, którzy tego nie mają, i nagle jest zderzenie ze zmęczeniem materiału i scena, w której ta ryba może uratować życie. Ta ryba, która właśnie jest niedobita, jest zabijana wręcz kilkukrotnie, jest rzucana, jest w zasadzie, no właśnie nie wiadomo, czy patrząca. Czym ona się staje w zasadzie? Jakimś elementem przetrwalnikowym. I takie pytanie, które mi się momentalnie nasunęło, to wow, jak to jest jaskrawy przykład tego, żeby powiedzieć, jak będąc w komfortowej sytuacji białego Europejczyka, nie zmagającego się z problemami, dywagować nad tym, co może być twoją strawą, czy po prostu jedzeniem, a co nie. Czy w takim układzie odebralibyśmy od ust tę rybę i na przykład wrzucili ją z powrotem w przerębel, czy w tę płaszczyznę jeziora, na którym znajdował się uchodźca. Jakby jak dalece są przeciągnięte pewne granice, o których my rozmawiamy. I to była taka soczeweczka. Ta jedna scena była taką naprawdę soczewką w kontekście tego, o czym rozmawiamy, nie zastanawiając się wtedy nad głodem, nad ubóstwem, nad walką o życie, tylko wiesz, przynależnością po prostu do świata istot żywych, szeroko pojętego. Nie wiem, czy w ogóle jakby to zapracowało w ten sposób u ciebie, bo to jest dla mnie ciekawe. Czy to akurat we mnie wywołało takie skojarzenie?
Znaczy, ja przede wszystkim te zwierzęta, właśnie te ryby, czy te pszczoły, które się tam potem pojawiały, ja to odbierałam przede wszystkim jako pewną metaforę. To jest dla mnie też metafora właśnie człowieka, który no, jest po prostu w trudnej sytuacji, który
granicznej
sytuacji. No właśnie, ale właśnie o tej graniczności też właśnie dobrze, że wspominasz o tym, bo też właśnie chciałam o tym powiedzieć, że wydaje mi się, że właśnie ta graniczność sytuacji sprawia, że no nie zastanawiamy się w ogóle nad tym, czy jakby zjeść tę ryby, czy nie zjeść tej ryby, no bo wiadomo, że to jakby przechodzimy
w taki... To w ogóle nie jest ten proces,
no
prawda?
Właśnie, to jest jakiś taki... Wtedy już element jakiejś zwierzęcości się pojawia, że po prostu walka o przetrwanie na zasadzie, że jak ja kogoś nie zjem, no to po prostu sam zginę, więc my jako Europejczycy, którzy mamy co jeść, jakby nie musimy się właśnie nad tym zastanawiać, skąd to jedzenie wziąć, no to możemy się nad tym zastanawiać, możemy sobie pozwolić właśnie na takie rozważania tego typu. Natomiast no, w sytuacji uchodźcy, no to po prostu jest być albo nie być, więc jakby nie ma w ogóle na to miejsca.
Bolała cię ta książka? Tak fizycznie?
Oczywiście, oczywiście. Nie, wydaje mi się, że pod tym względem ona jest bardzo dotkliwa, że pozwala właśnie wejść w tę skórę tego uchodźcy. Bardzo, no właśnie Szyndelka potrafi tak bardzo cieleśnie pisać, potrafi bardzo dotkliwie, boleśnie pisać i też jak na przykład no, bardzo wstrząsnęła ta opis tej sceny, tej podróży, tym autem ukryty pod maską, ten starszy z braci, z tego co kojarzę, został tam dosłownie upchnięty siłą pod tą maską. Jeszcze doznał zatrucia właśnie czadem.
Tak.
Tak.
Ale w ogóle pakowania do samochodu, ja nie wiedziałam, że w taki sposób można w ogóle ukrywać ludzi.
Tak. No, z tego, co ja wiem, to Szyndelka, pracując nad tą powieścią, też wykorzystywał doświadczenia swoje własne z pracy na rzecz jakiejś organizacji humanitarnej. Też korzystał z prawdziwych opowieści i doświadczeń uchodźców, więc myślę, że to też jest w sposób taki dosyć autentyczny opisany to, co oni przeżywali i te sposoby, w jaki sposób oni się dostawali właśnie do Europy, w jaki sposób byli transportowani, no to myślę, że to też nie jest przesadzone i że to rzeczywiście też się w podobny sposób odbywa niestety.
A powiedz, czy uważasz, że to dobrze, kiedy człowiek taki jak Marek Szyndelka, czyli jednak w bardzo dobrej pozycji życiowej, twórca, swobodny w europejskim kraju, pisze o takim doświadczeniu, pisze w takiej formule, czyli jakby my czujemy. No i teraz, czy nie lepiej byłoby posłuchać ludzi, którzy po prostu mają to za sobą? Czy to nie jest pewien rodzaj prawdziwego świadectwa? Jakby ja wiem, że literatura daje takie możliwości i oczywiście, że uśmiecham się, zadając to pytanie, ale zastanawiam się, jakie masz odczucia, bo mówimy jednak o moralności, mówimy o ludziach, mówimy o skrajnych doświadczeniach, o tych doświadczeniach granicznych. No więc teraz pytanie, że wiesz, czy to jest odbiciem, czy jednak Szyndelka, nawet jeśli jest empatyczny, nawet jeśli jest uważnym obserwatorem czy słuchaczem, to to wciąż, no właśnie, jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe? Czy jest imitacją tak dobrą?
Znaczy, no to się dla mnie nie kłóci, jakby można oczywiście śledzić te relacje, można czytać te relacje uchodźców autentyczne, a to, co zrobił Marek Szyndelka, to po prostu, no zrobił po prostu to, co potrafi najlepiej jako pisarz. Ubrał w jakąś fabułę, ubrał w słowa poetyckie nieraz, no takie bardzo... Tak jak już powiedziałam przed chwilką, dotkliwe historie uchodźców, które poznał, z którymi się zetknął. No i być może w tej formie one rzeczywiście lepiej w jakimś sensie do nas docierają. Mhm. Oczywiście no, jakby ten element autentyczności jest tu troszeczkę mniejszy niż w przypadku prawdziwych relacji, takich jeden do jeden, no ale z drugiej strony mamy jakąś wartość dodaną jednak. Jednak mamy to, że no, w jakiś sposób możemy dzięki temu też na innej płaszczyźnie wejść w skórę tego uchodźcy, wyobrazić sobie, co on może doświadczać właśnie poprzez takie doświadczenie cielesne, opisywanie tego, co się dzieje z ciałem też. Mhm.
A język, bo trochę liżemy go, powiedziałabym, naokoło, a nie wprost, czyli mamy te elementy pewnej plastyczności, powiedziałaś teraz, że czasami trochę poetyckie, mamy fizjologię, czyli coś, co faktycznie też w nas fizyczne doznania buduje. Jest taki element, który ty uważasz, że jest bardzo charakterystyczny dla Szyndelki w jego języku?
No nie wiem, no ja zawsze w nim widziałam poetę. I na poziomie tych metafor, o których właśnie wspomniałam, czyli te ryby i te pszczoły, tam też się pojawiają na przykład psy, jest opis właśnie, tam też jeszcze nie rozmawialiśmy w ogóle o tych scenach, które się jakby rozgrywają na miejscu w Syrii, bo tam też się pojawiają takie migawki. I tam była też mowa właśnie o psach, które się kryją właśnie gdzieś w tych ruinach, cały czas nasłuchują tych wybuchów. No i to jest tak trochę też jak uchodźca, który cały czas po prostu jak zwierzę, tak, zaszczuty, cały czas tylko wypatruje jakiegoś ciosu. Czy z jakiej strony ten cios nie przyjdzie, czy ktoś znowu nie zrobi mu czegoś złego. Więc no, raz, że metafory, a dwa, że właśnie no, kwestia tej plastyczności tego języka, piękna tego języka, no po prostu tam niektóre te fragmenty są piękne. Ja tutaj też, no, mówiłyśmy o tym przed chwilką, jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, więc wspomnę jeszcze raz o tym, że no, przykład jest polski bardzo udany moim zdaniem. I bardzo, bardzo pięknie się też udało to
Dorocie Dobrew. Dopowiadam, Dorota Dobrew. Tak. Przykład.
Tak, więc Dorota Dobrew na pewno doskonale tę książkę przełożyła i też ta, widać właśnie tę plastyczność, poetyczność tego języka oryginału. Ja czytam oryginał też, więc mogę
tak,
to potwierdzić.
Tak, to masz porównanie. Tak, bo właśnie ja się zaczęłam asekurować, to też państwu możemy zdradzić, że w tym momencie, kiedy ja z kolei zwracałam uwagę na rytm, który dla mnie się pojawiał, zwłaszcza w tych momentach takich przyspieszonej ucieczki, realnej ucieczki, tak jak my sobie to wyobrażamy, gdzieś czułam i miałam wrażenie właśnie, że zaraz będę wybijać rytm stopą i to dla mnie było pewnym świadectwem dobrego przekładu, ale uśmiechałam się do Ani, no bo jednak nie mam porównania, więc nie wiem, czy to jest po prostu wspaniała biegłość i jakaś wartość dodana tłumaczki, czy to jest po prostu faktycznie jakaś taka symbioza, która jest z tekstem oryginału. No i w końcu mi nie odpowiedziałaś.
Tak, potwierdzam, że tak. Tak. Mogę potwierdzić, że tak. Rzeczywiście ta rytmiczność była w oryginale, no i to na pewno też fajnie się udało w przykładzie oddać.
Powiedz, czy takie książki według ciebie, jeśli nie są właśnie podpisane non-fiction, czyli czymś, co bardzo chętnie później cytujemy i opowiadamy przy różnych okazjach, mogą być książkami politycznymi albo takimi przynoszącymi społeczne zmiany? No bo trochę jest tak, jak powiedziałaś, że jeżeli ktoś już ma ustawiony światopogląd, to mała szansa, choć ja zawsze idealistycznie widzę ją w literaturze, no może przynieść taką refleksję. Natomiast uważasz, że one mogą zabierać głos, czy prowokować do zabrania głosu w politycznych dyskusjach?
No ja chcę w to wierzyć, ale też prawdę mówiąc, tak w głębi ducha jestem dosyć sceptyczna. Wydaje mi się, że osoby, że po taką książkę raczej sięgną osoby, które mają dosyć ustabilizowane już poglądy na ten temat. Raczej ona jakiejś wielkiej rewolucji w nikim nie wywoła, w kimś, kto powiedzmy był sceptycznie nastawiony. No chyba, że był właśnie lekko sceptycznie nastawiony. Jednak miał w sobie jakąś przestrzeń do zmiany, do tego przyjęcia cudzej perspektywy, to wtedy ewentualnie rzeczywiście może w jakiś tam sposób go dodatkowo przekonać. Natomiast, nie wiem, prawdę mówiąc, trudno mi to ocenić w ogóle. Mm-hmm. No chciałabym bardzo, żeby literatura taką zmianę wywoływała, chcę cały czas w to wierzyć. Ja też zawsze, to jest takie pytanie, które często właśnie pisarzom zadaję, jak na przykład prowadzę z nimi wywiady. Mm-hmm. Właśnie, czy wierzą, że literatura może dzisiaj w dzisiejszych czasach jeszcze coś zmienić, mm-hmm. tak? No i odpowiedzi są różne. Niektórzy twierdzą, że nie zupełnie, ale no już tak po prostu się nauczyli żyć, tak, no jednak piszą te książki, tak, z rozpędu. Mm. Niektórzy wierzą, no nie wiem, Radka Dynamarkowa jest takim przykładem takiej autorki, która otwarcie mówi o tym, że ona w to wierzy nadal, że literatura może coś zmieniać, no i ona to rzeczywiście pokazuje swoją postawą i pokazuje to i twórczością, i tym, w jaki sposób ona występuje w mediach.
Czy to jest zaangażowanie?
Tak, to jest taka literatura zaangażowana, mm-hmm. taka typowo. Więc no, chcę wierzyć, że tak, że literatura jest w stanie coś zmienić i że to zmęczenie materiału też, no nie wiem, przynajmniej jedną osobę w jakiś tam sposób odmienić.
Chciałbym powiedzieć nawróci, ale nomenklatura religijna też tu nie jest na miejscu.
Niezbytnie.
Dokładnie. Wiesz co, to mam dać ciebie jeszcze takie pytanie, może nie, że trochę podsumowujące, ale z pewną premedytacją zapytałam o siłę głosu literatury, bo zastanawiam się też, jaką grupę docelową, czy dla kogo w ogóle jest ta książka. Tak generalnie, bo ona jest po prostu literacko świetna. To gdybyśmy na chwilę odcięli sobie te wszystkie elementy, które mogłybyśmy sobie tutaj teraz dołożyć, czyli upolitycznienie, nasze problemy, czy nasza dyskusja, bo to nie są nasze problemy, to jakby właśnie to słowa są ważne. To są inne problemy innych ludzi, którzy się zderzają po prostu z tym tak zwanym naszym światem. Jeżeli jakby wiesz, umiejscawiamy to w tym kontekście, no to faktycznie przekonani, nieprzekonani, może ktoś zacytuje. Ale gdyby to odrzeć z tak zwanego zaangażowania, to przecież mamy w sumie piękną, fascynującą opowieść o tym, jaki człowiek może być, jaką postawę sobą reprezentuje, jakim potworem może być świat, który kochamy, czyli Europa, jakkolwiek piękne konotacje i przestrzenie się w niej nie znajdują. Jak człowiek może ulegać skrajnym emocjom i zachowaniom, tu mówię o naszym głównym bohaterze, i co w ogóle może go nieść. Bo wydaje mi się, że trzeba mieć jakiś cel.
Tak, no ci bohaterowie mieli ten cel, zmierzali na północ i chcieli się spotkać. Jakby przede wszystkim oni, plan był taki, że dostaną się do Europy razem, no ale jednak wskutek różnych czynników zostali rozdzieleni, no i cały czas później poszukiwali jakoś siebie. Cały czas jakby wiedzieli tylko, że do tego punktu wspólnego na północ zmierzają i że tam się spotkają i że tam się znowu połączą. No i ten też to zakończenie tam, w zakończeniu też był jakiś taki moment właśnie trochę tego zjednoczenia takiego mentalnego. Tam już też nie chcę spoilerować, jak się cała ta historia skończyła, bo to oczywiście też nie o to chodzi, być może.
Ja chciałam jednak trochę na koniec do gry komputerowej i zrobić spoiler alert, bo to jest taki fajny twiścik w tej książce, ale może faktycznie się ugryzę w język, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy zabieg.
Tak, w ogóle właśnie to, w ogóle to zakończenie na różne sposoby wydaje. Tak, tam jest kilka takich jakby momentów jakby zakończenia tej powieści.
Niby zwrotnych, a niekoniecznie.
Tak, dokładnie. I też no fajnie było o tym pogadać, no ale może jednak jakiś element jeszcze niespodzianki
zostawmy. To znaczy, wydaje mi się, że w ogóle ciężko przygotować na tę książkę, bo czasami mam takie poczucie, że każde dodatkowe zdanie będzie zabierało doświadczenie czytania. A tutaj w zasadzie mam tak, że bez względu na to, ile byśmy nie opowiedziały teraz, próbując mniej lub bardziej udolnie opowiedzieć, z czym czytelnik może się zmierzyć, czy czytelniczka, ile byśmy nie opowiedziały o tych tropach czy figurach, które tutaj się pojawiają, mhm. czy o tych drutach i barierach, mhm. czy płotach, o których w zasadzie bardzo euforycznie zaczęłyśmy opowiadać, ale gdzieś nam się to urwało, to i tak mam wrażenie, że zderzenie z tą książką jest po prostu tak indywidualnym spotkaniem jednak z materią, tak mhm. bardzo musi grać na indywidualnym też doświadczeniu i emocjach, że chyba nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zdradzić.
Tak,
nie masz
tak.
takiego wrażenia, że tak, to jest taka książka nie do zdradzenia?
Tak, i wydaje mi się, że to jest kwestia też tej organiczności tego, jak się to odbiera. Mm-hmm. Że to jakby, no, tego nie da się opisać, to po prostu trzeba na własnej skórze poczuć tak. tę książkę. Ten tekst, to co ten tekst właśnie robi z nami, z nami jako z ciałem naszym, z naszą głową, w jaki sposób na nas oddziałuje. Wydaje mi się, że to jest jakaś taka rzecz nie do przełożenia na słowa.
A powiedz, to może być definicją wielkiej literatury? Zróbmy pętelkę do twojego określenia pisania Szyndelki.
Tak, zdecydowanie tak. Moim zdaniem to jest właśnie taka literatura, która ma jakąś, niesie jakąś wartość uniwersalną w sobie, która się, tak jak mówiłam, już aktualizuje, niezależnie od sytuacji. O tej uniwersalności powiedziałaś, właśnie też tam są te wątki też o tej europejskości też wspomniałaś, no to faktycznie pokazuje w jakiś tam sposób hipokryzję tej Europy, no bo jednak jest zbudowana na jakichś wartościach, których w ogóle nie kultywuje w tym sposobie jakby postępowania z uchodźcami. No to, że oczywiście tam są różne polityki różnych krajów, ale to...
Nie z uchodźcami, z ludźmi. Może tego brakuje
właśnie.
W tej całej rozmowie, że bardzo chcemy podkreślić, tak. Obie mam wrażenie, że ten element jakby obcości i uchodźcy, bo to jest takie słowo wytrych, a równocześnie może warto się pozbyć
nomenklatury. I o tym też Szyndelka mówił, dlatego on właśnie sprowadzał to, co się działo z uchodźcami, porównywał to wręcz z Holokaustem, że jakby tutaj...
Ale tu też są takie elementy, które sugerują bardzo wprost, nawet bym powiedziała, co kojarzymy, prawda? Z Holokaustem. No właśnie nie wiem teraz, czy to wymaga do powiedzenia, czy nie, ale może nie. Tak, są takie momenty, które dla mnie są do czytania wprost.
Tak. I właśnie Szyndelka też mówił o tym, że jakby problem zaczyna się wtedy, kiedy przestajemy ludzi postrzegać jako ludzi. Kiedy po prostu ich problem, kiedy zapominają o tym, że to jest istota ludzka, która cierpi, która jest zimno, która jest głodna, która się boi. Jakby przestajemy w ludziach dostrzegać ludzi i wtedy zawsze się coś zaczyna dziać złego. I o tym też ta książka jest, no właśnie. O sytuacji, kiedy przestaliśmy w ludziach widzieć ludzi. To jest bardzo uniwersalne.
Proszę państwa, i to jest... No, zasmuciłam się teraz, ale mam wrażenie, że to jest dobre zamknięcie tej rozmowy. Nie wiem, czy próbowałyśmy z Anią państwu zrobić taką słowną recenzję. Wydaje mi się, że chyba się spotkały takie dwie dusze, na których Szyndelka zrobił wrażenie i po prostu musiały z siebie wyrzucić jakieś emocje, może mało schematycznie i tak, żeby państwo rozumieli, ale... Liczę też na tę wrażliwość, którą po prostu literatura się niesie i słowa czasami takie tkwiące w gardle, że to być może dla państwa będzie silniejszą emocją, taką, która państwa przekona do tego, żeby po zmęczenie materiału sięgnąć. Aniu, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.